Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Do odrzucenia pokusy pewności siebie i życia bez Boga, domagając się absolutnej wolności od Niego i Jego słowa, wezwał Franciszek na Anioł Pański. Niedzielne popołudnie papież spędza na rzymskim Zatybrzu. Mieści się tam wspólnota świętego Idziego, która skończyła właśnie 50 lat. Na Jasną Górę przybyła pierwsza pielgrzymka kombatantów podziemia antykomunistycznego. W Kaplicy Pamięci Narodu odsłonięto tablicę żołnierzom niezłomnym. Witam 11 marca i zapraszam na serwis informacyjny. Bóg jest z nami bezinteresownie i bezwarunkowo. Jego miłość jest źródłem chrześcijańskiej radości. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański w przypadającą dziś czwartą niedzielę Wielkiego Postu, zwaną popularnie Letare, czyli Radujcie się. Ojciec Święty podkreślił, że Bóg nie stoi na uboczu, ale wkracza w historię ludzkości, aby ją ożywić swą łaską i zbawić.
Jesteśmy wezwani do wysłuchania tego przepowiadania, odrzucając pokusę uznania swej samowystarczalności, pragnąc żyć bez Boga, domagając się absolutnej wolności od Niego i Jego słowa. Kiedy mamy odwagę uznać siebie za takich, jakimi jesteśmy, to zauważamy, że jesteśmy ludźmi wezwanymi do zmierzenia się z własną kruchością i ograniczeniami. Może się zdarzyć, że ogarnie nas lęk, niepokój o jutro, strach przed chorobą i śmiercią. Tłumaczy to, dlaczego wiele osób, szukając drogi wyjścia, obiera czasami niebezpieczne skróty, takie jak tunel narkotyków, przesądy, czy też zgubne rytuały magii.
Dalszą część rozważania Franciszek zaimprowizował. Mówił o tym, że dobrze jest znać swoje ograniczenia i słabości, ale nie po to, by popadać w rozpacz, tylko po to, by oddać je Bogu, aby ten mógł poprowadzić nas drogą uzdrowienia.
Pokładamy prawdziwą i wielką ufność w Bogu bogatym w miłosierdzie, który dał nam swego Syna, aby nas zbawić. To jest nasza radość. Ale mamy również wiele smutków. Będąc jednak prawdziwymi chrześcijanami, doświadczamy także nadziei, która jawi się jako mała radość napawająca bezpieczeństwem. Nie możemy się poddawać, gdy widzimy nasze ograniczenia, grzechy i słabości. Bóg w tym jest. Jezus jest na krzyżu, by nas uzdrowić. To jest miłość Boga. Spójrzmy na krzyż i powiedzmy: Bóg mnie kocha. To prawda. Są nasze ograniczenia, słabości i grzechy, ale On jest większy od tych ograniczeń, słabości i grzechów. Nie zapominajmy o tym. Chwyćmy Pana za rękę, spójrzmy na krzyż i idźmy naprzód.
Wspólnota świętego Idziego skończyła 50 lat. Z tej właśnie okazji niedzielne popołudnie papież Franciszek spędza w mateczniku wspólnoty, którym jest rzymskie Zatybrze. To spotkanie nie jest jedynie celebrowaniem historii, ale przyjrzeniem się również nowym wyzwaniom współczesności, które mogą stać się dla nas okazją do głoszenia Ewangelii, mówi ksiądz Marco Gnawi, proboszcz Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. W tym miejscu odbywa się codzienna modlitwa wspólnoty i właśnie tam Ojciec Święty spotyka się dziś z członkami wspólnoty.
Obecność papieża i jego słowa ukierunkują nas na przyszłość. Nie jest to bowiem celebrowanie przeszłości, ale czas synergii całej naszej rodziny, skromnej u swych początków w Rzymie, która z czasem rozrosła się na Amerykę, Azję, Afrykę i Europę Wschodnią. To spotkanie z Franciszkiem jest wielkim wsłuchiwaniem się w wyzwania współczesności, by móc na nie skutecznie odpowiedzieć, pomóc biednym i wykluczonym, wołanie o pokój w tak wielu zakątkach świata. Patrzymy na te minione pół wieku z wielką wdzięcznością. Każdy z nas na swój sposób na pewno został ubogacony tym spotkaniem z Ewangelią ubogich i wykluczonych. Dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam dotrzeć na tak różne peryferie.
Na jubileusz wspólnoty do Rzymu przyjechali jej członkowie z ponad 40 krajów świata. Są wśród nich także Polacy, mówi Magda Wolnik, szefowa wspólnoty w Warszawie.
Dzisiaj wspólnota Sant'Egidio obejmuje ponad 70 krajów i tutaj razem z nami wiele z tych osób z bardzo różnych krajów będzie dzisiaj razem świętować. Nie tylko przyjezdni z Afryki, z Azji, z różnych krajów Europy, z Ameryki także, ale również można powiedzieć lud Sant'Egidio, więc ci wszyscy, którzy na co dzień tworzą wspólnotę Sant'Egidio. Osoby bezdomne, starsze, z niepełnosprawnościami, dzieci ze szkół pokoju. Są także uchodźcy, których wspólnota przyjmuje w ramach korytarzy humanitarnych we Włoszech, we Francji i w Belgii. A więc ci wszyscy, którzy na co dzień są razem z nami, przeżywają wspólną drogę odkrywania radości Ewangelii. To dzisiejsze święto jest dla nas nie tylko spojrzeniem wstecz i z radością i wdzięcznością za to, co się wydarzyło, ale może przede wszystkim takim pragnieniem zasłuchania się razem z papieżem Franciszkiem w Słowo Boże. Będziemy razem z nim celebrować liturgię Słowa i wsłuchiwania się też w jego głos, w jego intuicję, dokąd wspólnota ma dalej iść, jakie będzie następne 50 lat, kolejne kroki, kolejne wyzwania, jakie musimy podejmować. A więc nie jest to tylko spojrzenie w przeszłość, ale przede wszystkim chyba w przyszłość.
Konferencja Episkopatu Niemiec wyraża swoją głęboką wdzięczność wobec kardynała Lejmana. Kościół w Niemczech stracił w nim postać, która go kształtowała, a nasz kontynent przekonanego Europejczyka, napisał przewodniczący Episkopatu kardynał Reinhard Marx. Kardynał Karl Lejman zmarł dziś w wieku 81 lat.
Większość niemieckich biskupów, w tym zarówno kardynał Marx, jak i kardynał Wilki, podkreślali dzisiaj, że kardynał Lejman był człowiekiem środka, szukającym dialogu ze światem. Pochodzący z Sigmaringen w archidiecezji fryburskiej, Lejman przez 33 lata był ordynariuszem Moguncji. Jako doktor filozofii i teologii oraz długoletni profesor zwyczajny pozostawił ogromny dorobek naukowy podejmujący problematykę dialogu między wiarą, teologią i kościołem, a współczesną nauką i kulturą. Podczas Soboru Watykańskiego II ksiądz Lejman był asystentem naukowym jezuity Karla Ranera, a następnie długoletnim profesorem dogmatyki i teologii ekumenicznej. W liście do polskich biskupów z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku kardynał Lejman napisał, że rozszerzenie Unii Europejskiej stanowi zwieńczenie procesu odzyskiwania wolności i wspólnoty w Europie. Proces ten nie byłby możliwy bez osobistego zaangażowania papieża Jana Pawła II, a także bez odważnego świadectwa wielu polskich biskupów oraz wiernych. Kardynał Lejman wyraził wtedy przekonanie, że dzięki głosowi Kościoła w Polsce znacznie umocni się poczucie wielkich związków historycznych i powaga naszej misji chrześcijańskiej. Europa potrzebuje Polski, stwierdził kardynał Lejman. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Na Jasną Górę przybyła pierwsza pielgrzymka kombatantów podziemia antykomunistycznego. W kaplicy Pamięci Narodu odsłonięta została tablica żołnierzom niezłomnym, którzy stanęli do walki o wolną Polskę, poległym, zakatowanym podczas śledztw, zamordowanym w wyniku zbrodni sądowych, długoletnim więźniom i represjonowanym. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź apelował o zachowanie pamięci o wielkich bohaterach polskiej wolności.
Nasze losy wahały się między grobem, życiem, a jednak przetrwaliśmy i zwyciężyliśmy.
Przyjechaliśmy tu, aby oddać hołd i pomodlić się za naszych bohaterów, którzy zginęli. Podziękować dla Matki Boskiej Jasnogórskiej, że zachowała nam życie.
Metropolita Gdański mówił w kazaniu o wciąż trwającym mroku niewiedzy i cynicznego fałszu.
Nie oddziały żołnierskie, tylko bandy. Nie ludzie idei, tylko reakcyjne podziemie. Przez dziesiątki lat, a nawet i dziś, utrwalano czarną legendę, opowiadaną potępieńczym tonem upowszechnianiu w Polsce, a co najgorsze i poza nią.
Arcybiskup Głódź przypomniał, że żołnierze niezłomni istnieją nie tylko dla rodzin, ale dla nas wszystkich i zasługują na szczególne miejsce w panteonie narodowej pamięci. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Przegląd wydarzeń tygodnia.
Religia i wiara nie są spektaklem, podkreślił papież na poniedziałkowej mszy w domu świętej Marty. Franciszek zaznaczył, że w Wielkim Poście Kościół zachęca bardziej do zmiany stylu myślenia niż do zmiany działania czy uczuć. Zmiana myślenia nie jest czymś normalnym, że my myślimy w ten sposób, to nie jest normalne. Także i sposób myślenia, wierzenia zmieniają się. Możemy się zapytać, w jaki sposób myślę. Myślę w duchu Pana, czy też po swojemu, albo w duchu wspólnoty, do której należę, albo ugrupowania, czy warstwy społecznej, do której należę, albo partii politycznej. W jakim duchu myślę? I zastanówmy się, czy na pewno myślę po Bożemu. I prośmy o łaskę, abyśmy umieli rozpoznać, kiedy myślimy po światowemu, a kiedy po Bożemu. I prośmy też o łaskę nawrócenia naszego myślenia. Modlitwa eucharystyczna, stanowiąca centrum celebracji mszy, wychowuje nas, byśmy czynili z naszego życia Eucharystię. Uczy nas trzech postaw. Tego, byśmy zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, czynienia z naszego życia daru miłości, wolnego i bezinteresownego, i po trzecie, budowania konkretnej komunii w Kościele ze wszystkimi. Papież mówił o tym w czasie audiencji środowej. Wskazał w niej na charakterystyczne elementy modlitwy eucharystycznej. Rozpoczyna się ona prefacją, która jest dziękczynieniem za Boże dary i kończy się hymnem Święty, Święty. Następnie przywołuje się Ducha Świętego, tak zwana epikleza, aby swoją mocą konsekrował chleb i wino, by stały się realną obecnością ciała i krwi Jezusa. Na początku katechezy słyszeliśmy, jak Święty Paweł przytacza słowa Jezusa: to jest ciało moje, to jest krew moja. Sam Jezus powiedział te słowa. Nie powinniśmy mieć tutaj żadnych dziwnych myśli, ale jak to możliwe, że jakaś rzecz to jest ciało Jezusa? Na tym koniec, jasne? Wiara. To wiara przychodzi nam z pomocą, aby uwierzyć. To akt wiary, bo to jest ciało i krew Jezusa. To jest tajemnica wiary, jak mówi się po słowach konsekracji. Nowych powołań nie możemy sami stworzyć. By się rodziły, musimy dawać świadectwo. Papież Franciszek mówił o tym do rektorów niemieckojęzycznych seminariów duchownych. Spotkał się z nimi w czwartek na specjalnej audiencji w Watykanie. Powołań nie jesteśmy w stanie stworzyć. Tym niemniej możemy być jednak świadkami powołania miłosiernego Boga skierowanego do nas. Wzywa on nas, byśmy wyszli z naszego ja i zwrócili się do ty. To ty oznacza konkretną osobę w potrzebie, która potrzebuje bliskości drugiego człowieka i Boga. Jednocześnie wszyscy wezwani jesteśmy do budowania większej wspólnoty, wspólnoty Kyriakoi, czyli należących do Pana. Ta wspólnota nas umacnia, abyśmy całym sercem potrafili odpowiedzieć na wezwanie Boga. Spowiednik nie jest źródłem miłosierdzia, jest jedynie koniecznym narzędziem do jego otrzymania. Musimy pamiętać, że jesteśmy jedynie narzędziami, a nie panami sumień. Gdy stajemy się panami, przeszkadzamy Bogu działać. Papież Franciszek mówił o tym podczas audiencji dla uczestników Watykańskiego Kursu dla Spowiedników z całego świata. Dawanie odpowiedzi, zanim zatroszczymy się o wysłuchanie pytań młodych ludzi, czy też kiedy to jest konieczne, zanim pomożemy im wzbudzić w nich autentyczne pytania, byłoby złą postawą. Spowiednik wezwany jest do bycia człowiekiem słuchania, ludzkiego wysłuchania penitenta i boskiego wsłuchiwania się w Ducha Świętego. Słuchając brata w czasie spowiedzi, słuchamy samego Jezusa, biednego i pokornego. Słuchając Ducha Świętego, nastawiamy się na uważne posłuszeństwo, stajemy się słuchaczami słowa, a co za tym idzie, oddajemy naszym młodym najlepszą posługę. Pomagamy im nawiązać kontakt z samym Jezusem. W dniach od 22 do 25 września papież uda się w kolejną podróż apostolską, tym razem do krajów bałtyckich, podał rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. Greg Berg zaznaczył, że Franciszek odwiedzi Wilno i Kowno na Litwie, Rygę i Jagłonę na Łotwie oraz estońską stolicę Tallinn.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.